Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Iza Serafin, dzień dobry. Dziś problem trudny, delikatny i też wielokrotnie pomijany z różnych powodów, no, będący w Polsce tematem tabu. Samobójstwa. Niestety z badań wynika, że jesteśmy pod tym względem w niechlubnej europejskiej czołówce, a że jutro przypada Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom, który ma właśnie zwracać uwagę, uczulać społeczeństwo na ten problem. I my właśnie zwrócimy i uczulimy i oddamy głos ekspertom, a są nimi dzisiaj psycholog, psychoterapeuta, Julita Maleszewska z Białostockiego Centrum Pomocy Dzieciom.
Dzień dobry.
I psychiatra, profesor Napoleon Waszkiewicz, kierownik Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Dzień dobry.
Zatem proszę koniecznie zostać z nami.
Akademia Życia.
Chciałam zacząć od takich przerażających statystyk, do których dotarłam, ale kiedy dotarły do mnie opinie, że niebezpieczne może okazać się samo mówienie o tym, a dokładnie używanie samego słowa, samobójstwo, no to właśnie od tego postanowiłam zacząć. No bo według tych opinii osoba będąca w poważnym kryzysie, czy mająca właśnie myśli samobójcze, na dźwięk tego słowa, no może poczuć się zachęcona. Ale z kolei czytałam też publikację, że problemem w naszym kraju jest właśnie to, że unikamy tego tematu. Więc pytam specjalistów, jak jest? Samobójstwo może zachęcać, zakazane słowo unikać, czy można o tym mówić?
Myślę, że mamy wiele mitów związanych z tym tematem, tematem samobójstw. Na pewno samo mówienie i używanie słowa samobójstwa nie jest zachęcające, wręcz odwrotnie. No sprawia, że temat się pojawia, można o nim rozmawiać, można działać tak, żeby przeciwdziałać tym mitom dotyczącym samobójstw. I myślę, że to jest ważne, że ten temat jednak przestaje być tabu i że można o nim rozmawiać i że to jednak jest droga, którą można nazwać profilaktyką samobójstw, że rozmawianie o tym temacie może sprawiać, że więcej ludzi będzie potrafiło na przykład rozpoznawać wczesne oznaki.
No bo o to przecież nam chodzi, o profilaktykę nam chodzi.
Myślę, że też trzeba. Bo to jest tak jak z czajnikiem, tak? Który się gotuje. To jest tak samo osoba, która jest w kryzysie i no już ma podkorek. To wtedy rozmowa o tych myślach samobójczych może być też rozmową, która nie zachęci, a właśnie odwrotnie, tak? Która da upust pewnym też emocjom, takiemu napięciu, bo też napięcie prowadzi do tego, tak? Takie brak logicznego już wtedy myślenia. Natomiast jak się dowie, że tego typu myśli są dosyć częste, pamiętam czas pandemii, to był czas, kiedy co ósma osoba miała myśli na temat samobójstwa. Więc to nie jest tak, że generalnie w populacji się o tym nie myśli, tylko bardziej to jest tematem tak tabu. I jeżeli też zauważy, że tak naprawdę no, nie jest z tym sama, to też będzie coś, co będzie zmniejszało poziom napięcia, w związku z tym też jednak będzie działało profilaktycznie, a nie zachęcająco, jak się no, niestety niesłusznie mówi.
A teraz statystyki, o których już wspomniałam. No przyznam, że ze zgrozą, niedowierzaniem przeczytałam w internecie tytuł jednej z publikacji Polska krajem samobójców. No ale właśnie, kiedy zajrzymy do statystyk, to trudno z tym polemizować, bo z danych Komendy Głównej Policji wynika, że w ubiegłym roku życie odebrało sobie 5201 osób. To tak dla zobrazowania ponad dwa razy więcej niż zginęło w wypadkach drogowych przez cały rok. No i wyliczono, że każdego dnia w naszym kraju dokonano 15 udanych prób samobójczych. Jeszcze gorzej wygląda to w grupie młodych ludzi, bo szacunki mówią tutaj o nawet 100 próbach samobójczych. Teraz pytanie o przyczyny. Czy możemy to przypisywać pandemii?
Według mnie nie, bo te wskaźniki utrzymują się od bardzo wielu lat. Przed pandemią to były wskaźniki czasami nawet wyższe, a czasami niższe, więc te fluktuacje są obecne, ale ponad 5 tysięcy osób to jest tak naprawdę statystyka od bardzo, bardzo wielu lat i Polska jakoś tam nie przoduje, jeśli chodzi o te statystyki jednak.
Ale słyszałam, że jesteśmy właśnie w niechlubnej europejskiej czołówce, jeśli chodzi o ten ostatni rok.
no ten wskaźnik 5000, tak, 200 jest wskaźnikiem, który już był kilkukrotnie nawet wyższy wcześniej.
Czyli średnia. Mieścimy się w średniej statystycznej. Nie wiem, czy to powód do radości. Nie jest to powód do optymizmu, bo każda osoba, która odbiera sobie życie, to jest o tej jedną osobę za dużo.
Ja myślę, że też trzeba brać pod uwagę ten sposób obliczania tych statystyk i że wcześniej być może nie wszystkie zamachy samobójcze i nie wszystkie próby samobójcze były zgłaszane i że te statystyki z tego powodu mogą być większe, ale no, w odróżnieniu, nie wiem, od tej ogólnej liczby, no to jeżeli chodzi o dzieci i młodzież, no to my możemy mówić o tym, że te statystyki się zwiększyły.
No właśnie, tak. W przypadku młodych ludzi pandemia mogła być jedną z przyczyn. Izolacja, tak?
Pandemia, izolacja i kryzys związany z obszarem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Braku kadr, braku miejsc, do których dzieci, rodzice mogliby się zgłosić. No i aktualnie jest tak, że no, szpitale, oddziały psychiatryczne dla dzieci i młodzieży mówią, że właściwie no, pracują głównie z młodzieżą, która zgłasza się z zamiarem samobójstwa, że nie ma już łóżek dla dzieci z innymi zaburzeniami, że to właściwie jest działanie na zasadzie gaszenia pożarów, tak, że innych oddziaływań oddziału psychiatrycznego dzieci i młodzieży praktycznie nie prowadzą, więc można sobie wyobrazić, jaka to jest liczba dzieci.
Z jakiego powodu ludzie najczęściej decydują się na ten ostateczny krok, jakim jest właśnie odebranie sobie życia? Panie profesorze.
Niestety najczęściej jest to przyczyna, no mówimy o chorobie, tak, ale też mówimy, to jest taka
czy zawsze
depresja.
Choroba? Tak? Czy zawsze choroba?
Nie zawsze, ale w znakomitej większości, tak, no nieładne słowo znakomite nie jest tutaj na miejscu, ale w większości.
W zdecydowanej większości.
Dlatego, że jest to praktycznie 80, niektórzy mówią 90%, tak nawet.
Natomiast depresja, zaburzenia lękowe, o takich rzeczach mówimy?
Głównie rzeczywiście depresyjne, ale też wśród osób tak naprawdę z zaburzeniami osobowości, z nadużywaniem substancji, z depresją dosyć podobna ilość osób odbiera sobie życie, bo to jest to rzeczywiście tutaj największa. Później są te inne schorzenia, nawet te cięższe, tak, psychiatryczne, typu schizofrenia, typu choroba dwubiegunowa, tak, to też jest duże zagrożenie, ale tak naprawdę depresja jest podstawowym czynnikiem ryzyka. Ale oprócz tego, no to jest składowa życiowa wielu różnych myśli, takich swoich obserwacji, czasami często zniekształconych przez różne tam jakieś emocjonalne takie trudności, przez jakieś wzory też czasami rodzinne, czasami gdzieś tam słyszy się o tym efekcie Wertera na przykład, tak, że gdzieś tam ktoś popełni samobójstwo, więc inne osoby też gdzieś o tym słyszą. Natomiast no wracamy jeszcze raz do rozmowy, także rozmowa na pewno nie jest czynnikiem ryzyka.
A jeśli chodzi o dzieci, no bo niestety nawet dzieci są wśród samobójców. Dzieci, nie mówię o młodzieży, tylko o dzieciach. Zdarzają się, prawda, pani psycholog?
Tak,
to nierzadko niestety.
Tak, te statystyki wśród najmłodszych dzieci też idą w górę. No tutaj jednak ta grupa nastolatków jest taką grupą, która jest no, najbardziej zagrożona tym, że pojawi się próba samobójcza. No to jest związane z takim okresem rozwojowym, w którym, który jest obciążony no, ryzykiem, który jest dużym kryzysem i no, który sam w sobie jest kryzysem. Więc jeżeli nałożyć na to inne kryzysy, kryzysy związane też z zaburzeniami różnego rodzaju psychicznymi, czy chorobami somatycznymi, ale też konfliktami w rodzinie, poczuciem niezrozumienia przez bliskich, wykluczenia z grupy rówieśniczej. Czasem to są też rozstania związane z pierwszymi miłościami. No to też trzeba powiedzieć, że młodzież bywa bardzo impulsywna i emocjonalna w swoich decyzjach, więc to reakcja na różnego rodzaju problemy, które nam z perspektywy dorosłego mogą się wydawać błahe, czy takie do rozwiązania, może być zupełnie inna. I to, co my oceniamy jako coś takiego, z czym można sobie poradzić, dziecko, młodzież może widzieć jako taki ogromny problem, z którym trudno sobie poradzić, nie ma z tego wyjścia.
Czyli ta pandemia, która nam się przytrafiła, a nasze dzieci na długo odizolowała od świata, tak naprawdę zamknęła w domach, kiedy one były pozbawione kontaktu z rówieśnikami, w ogóle z otoczeniem, no, dolała oliwy do ognia tutaj, czyli do tych wszystkich problemów jeszcze dołożyło się właśnie to.
Plus i samotność jako też efekt tego. Jest to trudna statystyka, ale w ogóle jakby taka brzydka jest statystyka. Mówi się o tym, że i takie są fakty, że jest to samobójstwo, jest drugą przyczyną zgonów nastolatków. Zaraz po wypadkach komunikacyjnych, tak, i urazach, więc tak naprawdę jest to trudna statystyka.
I dlatego trzeba o tym mówić. Przyczyn, jak Państwo słyszycie, jest bardzo dużo. Musimy jednak wiedzieć, bo to jest najważniejsze, czy i jak otoczenie takiej osoby, która ma myśli samobójcze, jest w tym poważnym kryzysie, no, może zapobiec tragedii. Jak w porę wychwycić niepokojące symptomy?
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
W przypadku myśli samobójczych emocjonalna, profesjonalna pomoc może uratować życie. Tak mówią specjaliści. Ważne, żeby w porę wychwycić pewne niepokojące symptomy. No musimy tylko wiedzieć, jakie to symptomy. Po to jest ta rozmowa, po to jest ten program. Czy jeżeli ktoś mówi, ja się chyba zabiję, ja się zabiję, to powinno nas niepokoić, czy wręcz przeciwnie? Bo tak często mówimy. Od tego zacznijmy.
Właśnie to może być ten jeden z mitów, bo ludzie uważają, że no jak ktoś tak głośno powie, to na pewno straszy, czy nic się nie stanie. A no w przypadku młodzieży różnie to bywa. Młodzież może mówić w ten sposób, żeby sprawdzić reakcję. Z jednej strony może być tak, że jakoś przyciągnąć do siebie dorosłych.
Zwrócić uwagę?
No, ale zwrócić uwagę taką, która jest potrzebna. No bo jeżeli nam dziecko czy nastolatek zaczyna w ten sposób mówić, to rzeczywiście my powinniśmy na to zatrzymać się przy tym i zwrócić na to uwagę. I co się za tym kryje? Co właściwie to oznacza? I to może oznaczać różne problemy. Może też oznaczać to, że potrzeba tej uwagi więcej, no bo też jednym z tych czynników, o których mówiliśmy wcześniej, jest poczucie osamotnienia i izolacja. Więc na pewno powinniśmy działać tak, żeby nie pozostawiać tej osoby samej ze sobą, z tymi myślami.
Powiedziała pani, jeśli nastolatek tak mówi, a jeśli dorosły tak mówi?
Dorosły ma podobne emocje i podobne potrzeby, więc ja bym tutaj specjalnie jakoś tam nie rozdzielam. Być może z doświadczenia, może jakoś inaczej, tak?
Nadużywamy chyba tego słowa. No nie, ja się chyba zabiję. Nie zdążyłam na autobus. No właśnie, chyba nadużywamy, prawda?
Ja często dopytuję wtedy, tak? Czy to jest, tak, czy tobie się nie chce żyć, czy chcesz się zabić? Nie, raczej myślałem o tym, że bez sensu jest tak żyć. No to tego typu myśli ma czasami w ciągu życia większość populacji. Więc to są myśli, ja pamiętam statystyki takie polskie z badania EZOB, które mówiło, że 40% z nas w ciągu roku, nie mówię w ciągu życia, tak, tylko statystyki roczne, 40% z nas mówi, że nic nie podnosi na duchu, nie chce się wstawać i najchętniej nie wstawałoby z łóżka. Więc to są statystyki 40% populacji w roku, a w ciągu życia jest większość. Ja czasami dopytuję też, jak młodzież przychodzi do gabinetu, to też bardzo często jest takie poczucie, ale dorośli też, tylko ja tak mam. I to jest rzeczywiście taki pułap, który już dalej nie ma sensu. Wtedy poznanie tego typu statystyk rzeczywiście, aha, więc to są takie trudności i takie myśli, które ma bardzo dużo osób. Ja wtedy mówię tak. Zazwyczaj naprawdę kilka osób już wcześniej też, tak? Jak przychodzi ktoś trochę później do gabinetu, to gdzieś tam wcześniej też ktoś konkretyzował takie swoje myśli na temat tego, na temat takiego, że lepiej by było nie żyć. Ale to nie znaczy, że ma plan. Bo jeżeli ma plan, to rzeczywiście to już jest niebezpieczne i trzeba coś z tym robić. Trzeba leczyć też często, tak? Albo też interweniować w jakiś inny sposób, bo to nie zawsze leki wszystko rozwiązują też.
Mówimy to o komunikacji, takich werbalnych komunikatach, które no, trzeba interpretować tak, a nie inaczej i drążyć dalej temat. A jeśli nie ma tych komunikatów werbalnych, to co powinno nas niepokoić? Na przykład w zachowaniu takiego nastolatka, czy dziecka nawet. Nas dorosłych, rodziców, nauczycieli.
No, na pewno to wycofywanie się z różnego rodzaju działań czy aktywności, izolowanie się od bliskich, no, zainteresowanie tematyką śmierci, poszukiwanie informacji na różnych forach, doczytywanie się, dopytywanie się, no, na kolejnych etapach też gromadzenie różnych rzeczy, które możemy znaleźć w pokoju, które mogą służyć, tak nie wiem, gromadzeniu środków farmaceutycznych. To są na pewno oznaki takie pierwsze, które powinny zwrócić uwagę. Następnie, tak jak pan profesor mówił, no, posiadanie jakiegoś planu, który być może na pierwszym etapie może być samym takim planem, fantazją tego, co mogłoby się zadziać, co ja mógłbym zrobić. Niekoniecznie z takim zamiarem realizacji, tylko po prostu z taką
fantazją.
To wymaga
uważności nas dorosłych, bo przypominam sobie takie przypadki samobójstw, nawet z zeszłego roku jednego z białostockich licealistów i wszyscy byli w takim szoku, że jak to? No nikt nie zauważył, ani rodzice, ani szkoła. Po prostu chłopak jednego dnia przyszedł do szkoły, a drugiego dnia, a tego samego dnia już nie żył. Więc to nie wiem, to wymaga jakiejś takiej wnikliwości od kogo? Od rodziców najbardziej?
Ja myślę, że to jest teraz jakby świetne do nawiązania do tego naszego początku, do tego tematu tabu, bo być może gdyby to nie był temat tabu, gdybyśmy mogli wprowadzić profilaktykę, gdyby ludzie mogli wiedzieć więcej o tym temacie, gdyby to był też temat, z którym nastolatkowie mogliby się zapoznawać, tak? W celu szukania, pokazywania, że zawsze są jakieś rozwiązania, szukania właśnie tych telefonów, kryzysowych stron. I to pokazuje, że no, trzeba o tym rozmawiać, bo później jesteśmy w takiej sytuacji, w której, tak jak pani redaktor mówi, no, nic nie wskazywało, nikt nie wiedział, nikt nic nie zauważył, nie był to żaden temat w szkole.
A jest to proces, nie? Jest to
no
proces.
Tak, to nie jest
tak, że ktoś staje w tym dniu, ma myśli samobójcze, tylko nawet w depresji tak nie jest, że ktoś raptem wstaje i ma myśli samobójcze, tylko coś do tego prowadzi tak zazwyczaj stopniowo. I czasami jakiś taki punkt uchwytu, gdyby był na przykład rozmowa, taka, tak, no nie wiem, choćby terapeutyczna rozmowa, która pozwoli na zwentylowanie pewnych emocji, na zrozumienie, co się dzieje. Z emocjami choćby, tak? To może pozwolić na zrozumienie tego, że to jest też jakiś rodzaj takiego jednak takiego zmniejszenia napięcia tego. O bardzo ważnej rzeczy też jeszcze nie mówiliśmy, bo 30% prób samobójczych podejmowanych jest po alkoholu. To jest temat. Znaczy, alkohol tak działa, że jak nam jeszcze bardziej zaburza te myślenie takie krytyczne o tym, co już się w głowie nadbudowało.
Chyba, bo to chyba podobnie działa.
Wielu, ale jednak alkohol tutaj alkohol dominuje bardzo mocno. Na 10% do kilkunastu procent w ogóle samobójstw pod wpływem alkoholu jest dokonywanych, a 30% ponad prób samobójczych do 40, gdzieniegdzie nawet do 50 w niektórych krajach. Więc tak naprawdę alkohol ma dużo do powiedzenia, dlatego że on tak naprawdę zabiera nam krytycyzm, ta okolica czołowa jest ważna, tak? Takiego biologicznego, lekarskiego ujęcia. Natomiast alkohol zmniejsza działanie i w związku z tym zwiększa impulsywność. I to jest najważniejsze w tym wszystkim, że ta zwiększona impulsywność powoduje do tego, że ta osoba być może nie zrobiłaby tego, co zrobiła, gdyby nie to, że wypiła wcześniej alkohol. Wielu młodych tych samobójstw, które były, tak, były jednak pod wpływem alkoholu, więc substancji, która zabiera lęk. I są myśli złe, smutne, samobójcze, ale zabiera lęk przed zrobieniem tego. Dlatego jest to niezwykle ważny taki czynnik ryzyka samobójstw. To tak samo jak u osób starszych jest z kolei też ten krytycyzm troszkę zaburzony przez też wiek, zaniki w płatach czołowych i dlatego u osób młodych, to mniej więcej statystyki mówią 20-30 prób samobójczych i jedna na te 20-30 prób jest udana. U osób w starszym wieku na 3 próby jedna jest udana. Dlatego ta samotność i też ta impulsywność, też osób głównie starszych, ale też osób młodych, bo u nich ta okolica dopiero dojrzewa. Dopiero pojawia się takie biologiczne dojrzewanie tego ośrodka takiego krytycznego. Ja też nie do końca lubię tak mówić, tak jak czysto biologicznie o tym, tak? Bo tutaj Julita pewnie by dużo takich, no myślenie terapeutyczne jest inne.
Tak,
troszkę,
ale rzeczywiście, tak? Jeżeli chodzi o nastolatków, to działanie może być bardziej impulsywne. To może być tak, że ta decyzja jest decyzją teraz już, taką, która się pojawiła w danym momencie i no, niekoniecznie musi być z tym takim procesem. Jeszcze w odniesieniu do tego, co alkohol daje, także rozluźnia, że sprawia, że jest więcej energii, żeby zacząć działać, no to też może być taki czynnik, który powinien zwrócić uwagę. Kiedy na przykład ktoś jest depresyjny, a to też mówi się, że przy leczeniu, że to jest taki trudny moment, kiedy osoba depresyjna ma więcej napędu, jest bardziej zdolna do działania i że wtedy może też pojawić się chęć działania, czyli wprowadzenia w czyn tych myśli samobójczych, bo jest wtedy więcej energii. W przypadku osób depresyjnych to może być tak, że nie ma tej energii, że one są mniej dynamiczne w działaniu. Jak zaczyna się leczenie, jest więcej napędu i wtedy ten okres może być taki kryzysowy i na to trzeba zwracać uwagę.
Padło słowo leczenie, profilaktyka, przy tym się zatrzymajmy.
Akademia Życia.
Wspomniał pan profesor, że rozmowa może być takim wentylem w przypadku tego poważnego kryzysu. Eksperci właśnie zwracają uwagę, że samobójstwo można zapobiegać. Tłumaczą, że tak jak uczymy się udzielania pierwszej pomocy przy wypadku samochodowym czy zawale, to tak samo powinniśmy uczyć się udzielania pierwszej pomocy emocjonalnej, bo ona w tym przypadku może uratować czyjeś życie. Tylko moje pytanie, to jest coś innego niż resuscytacja. Ja mogę opanować 30-2, ale jak pomóc osobie, która właśnie ma myśli samobójcze? Czy ja jestem w stanie, taka zwykła osoba, nieprofesjonalista, przeprowadzić taką rozmowę, która byłaby wentylem, która mogłaby te myśli jakoś zatrzymać, przekierować na inne tory?
Ja myślę, że to znowu jest ten mit, o którym moglibyśmy powiedzieć, że...
Obalamy mity, to jeden z celów.
Że zwykła rozmowa nic nie pomoże i tu trzeba specjalisty. Nie jest tak. Tak jak mówiliśmy o tym zawężeniu, izolowaniu, zwykła rozmowa może zmienić bardzo wiele.
Jak rozmawiać z taką osobą?
No, myślę sobie, tak jak chyba ta trudność pandemiczna, bo chyba pięknie pokazała też nam, jakie trudności są w rozmowie w domu po prostu, tak? Stąd te napięcia, stąd więcej takich kłótni i tak dalej w czasie pandemicznym, bo trudno jest tak naprawdę zapytać o rzeczy istotne. Najłatwiej jest zapytać, co w szkole, nie? Dziecka, albo jak tam oceny, klasówka i tak dalej, albo bo mamy takie przyzwyczajenie, tak? Albo czy jesteś głodny, tak? Nakarmić, tutaj ewentualnie zapytać o szkołę. Natomiast trudno jest tak po prostu usiąść i posiedzieć sobie razem i albo co u ciebie, nie? Zapytać nie w sensie szkolnym takim, tylko jak się czujesz. To są takie pytania chyba dosyć trudne mimo wszystko, natomiast to jest taka resuscytacja, jeśli chodzi o chyba emocje. Trudne pytania, jednocześnie łatwe, tak? Bo zawsze jakoś tam pytałeś o takie, jakie oceny, jaka szkoła, tak? Czy jestem głodny. A teraz o coś innego, to co się stało, tak? To może być taka właśnie, nie wiem, takie wykazanie troski, to może być to resuscytacją.
Zainteresowanie.
Takiej realnej, ale jako osobą, tak? Nie jako rolą ucznia, nie wiem, głodnej osoby, tak? Czyli kogoś do wykarmienia w domu, tylko jako,
a kiedy już
jako
do
syna, córki, nie wiem, żony, zięcia różnych. Tak?
Kiedy już trzeba szukać pomocy specjalisty?
Czy mi się wydaje, jeżeli no z perspektywy dzieci, młodzieży i rodziców, no jeżeli rodzic nie czuje się tak, że da radę rozmawiać, no oczywiście trzeba sięgać po pomoc. Iść w miejsce, w którym można nauczyć się rozmawiać i w którym ta rozmowa będzie możliwa. Jeżeli rodzic widzi, że dzieje się coś niepokojącego z dzieckiem, tak jak mówiliśmy wcześniej, no izolacja, brak tej rozmowy, wycofywanie się, zainteresowanie śmiercią, to wtedy na pewno powinien szukać specjalisty i udać się na rozmowę.
Mimo że jest łatwo z dostępem, tak jak wspomnieliśmy, do specjalistów, to jednak trzeba zacząć od szkoły. Tak,
tam ale my mówimy teraz znowu o gaszeniu pożarów i no, takim kryzysie, a chciałabym, żeby jednak móc mówić o profilaktyce, a profilaktyka to nauka wcześniejszego radzenia sobie ze stresem, szukania pomocy.
I na to postawmy. Optymistyczne jest to, że o zapobieganiu samobójstwom powoli, ale jednak mówi się chyba coraz więcej. No dowodem chociażby nasz program. Jednak podjęliśmy to wyzwanie w taki dzień dość nieatrakcyjny, który raczej przywołuje złe myśli niż dobre i pesymistyczne niż optymistyczne. Dowodem jest program, ale trwająca teraz w Suwałkach właśnie konferencja na ten temat w szpitalu psychiatrycznym. Kolejna planowana jest 19 września w Łomży. Tak więc my będziemy o tym mówić na pewno w Polskim Radiu Białystok, a dzisiejsza audycja do odsłuchania polecam gorąco w formie podcastu na radiobiałystok.pl. A za wszystkie cenne rady dziękuję dziś naszym ekspertom. To przypomnę, psycholog, psychoterapeutka Julita Malewszewska z Białostockiego Centrum Pomocy Dzieciom i psychiatra profesor Napoleon Waszkiewicz, kierownik Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję.
Dziękujemy.
I mimo tej marnej pogody, przyjaznego weekendu wszystkim życzę i do usłyszenia za tydzień i za Serafin.